Cześć, mam na imię Kamila i jestem logopedą. Mieszkam w Anglii i to właśnie tutaj pomagam polskim dzieciom. Jeszcze niedawno nie wierzyłam w to, że praca logopedy ma sens w jakimkolwiek innym miejscu niż Polska. Teraz wiem, że jest inaczej. Codziennie udowadniam sobie, że to ma sens. Zostań ze mną, a dowiesz się, jak uwolnić swoją kreatywność. Chciałabym opowiedzieć Ci również o swoich sposobach pracy z dziećmi. W tym podcaście podzielę się z Tobą swoją wiedzą i doświadczeniem. Logopasja to mój sposób na logopedię z pasją. Zapraszam! Witam Cię bardzo serdecznie w 7 odcinku podcasta. Do nagrania dzisiejszego podcasta zaprosiłam panią Marzenę, która jest dyrektorem Polskiej Szkoły Sobotniej w Swindon. Chciałabym, żeby pani Marzena poopowiadała nam, jak to jest być dyrektorem polskiej placówki, która działa na bardzo specyficznych warunkach, jak to jest pracować z uczniami, z rodzicami, jak to jest zachęcać rodziców do pracy, jak to jest organizować praktycznie całe życie bardzo wyjątkowej szkoły. Wydaje mi się, że sam wywiad będzie dość długi, ponieważ ja osobiście przygotowałam wiele pytań, a pani Marzena ma wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia, także nie będę przedłużać tego wstępu i serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania tego nagrania. Na początek chciałabym Pani serdecznie podziękować, że w ogóle znalazła Pani dla mnie czas, bo wiem, że jest Pani zabiegana nawet dzisiaj. Tak, było dużo spotkań, mieliście dużo pracy, a mimo to udało nam się spotkać, także dziękuję za poświęcony czas.
Dziękuję za zaproszenie.
Okay, na początek chciałabym się zapytać o to, kim Pani jest, czym się Pani zajmuje w Anglii i jeżeli będzie Pani chciała, to może Pani uchylić rąbka tajemnicy o swoim jakimś hobby takim prywatnym.
Jestem w Anglii od 10 lat. Pochodzę z południa Polski, niedaleko gór. Nazywają mnie niskopienną góralką. Zawodowo tutaj zajmuję się i pracuję dla Państwowej Administracji Wielkiej Brytanii. Z wykształcenia jestem prawnikiem. Wykształcenie prawnicze przydaje się nie tylko w pracy zawodowej, ale również w moim hobby, mojej drugiej pracy, jaką jest prowadzenie polskiej szkoły. A prywatnie na hobby dużo nie mam czasu, niemniej jednak w wolnych chwilach, jak tylko mogę, staramy się z mężem wyjeżdżać w góry i wspinamy się.
Super. Akurat z tej strony Pani nie znam. Także można się czegoś też nowego dowiedzieć. A proszę mi powiedzieć, skąd się wziął pomysł na bycie dyrektorem Polskiej Szkoły Sobotniej? No bo w sumie tak z dnia na dzień chyba się dyrektorem nie zostaje.
I dosłownie tak się stało w moim przypadku. To nie był pomysł, to była prośba ówczesnego wówczas księdza proboszcza tutaj w polskim kościele w Swindon, księdza Maślanki, który przyszedł w którąś niedzielę i stwierdził: słuchaj, potrzebujemy pomocy, bo za miesiąc rozpoczyna się rok szkolny, nie ma dyrektora, jeszcze nic nie przygotowane. Dosłownie z chwili na chwilę stałam się dyrektorem Polskiej Szkoły Sobotniej w Swindon.
A wiedziała Pani, z czym to się je? W sensie takim, no bo prośba jest jakby z jednej strony, a z drugiej strony no jest to w pewnym sensie jakiś obowiązek albo coś zupełnie nowego. I czy to nie była jakaś taka obawa, że to jest coś, czego Pani w pewnym sensie nie zna?
Nie miałam zielonego pojęcia, z czym się to wiąże. Totalnie zgodziłam się, no bo poproszono mi o pomoc, więc stwierdziłam, że jak mogę, to pomogę. I taka dosłownie była moja odpowiedź. Kamienie milowe zaczęły się później, realia zaczęły się dopiero później, po chwili, kiedy faktycznie musiałam spojrzeć w oczy wielkiemu strachowi.
A jakie to są te kamienie milowe? Bo już Pani, że tak powiem, użyła takiego sformułowania, to jakie to są te kamienie milowe, że jeżeli na przykład jest osoba, która chciałaby rozpocząć właśnie prowadzenie polskiej szkoły, bo na przykład w miejscowości, gdzie ta osoba mieszka, albo tej szkoły nie ma, albo szkoła jest Polska zbyt daleko i chciałaby stworzyć taką placówkę u siebie w miejscowości, to takie główne, podstawowe rzeczy, właśnie takie kamienie milowe, aby taką szkołę założyć, to jakie by to były.
Wszystko zależy od tego, czy szkoła istniała przedtem, czy zaczynamy totalnie nową szkołę. Kiedyś było zupełnie inaczej. Jak ja zaczynałam, było bardzo niewiele materiałów na temat działalności polskich szkół sobotnich w Anglii. Owszem, gdzieś się pojawiały, ale nie były tak rozpowszechnione.
Zebrane w jednym miejscu,
jak w tej chwili. Owszem, istniała od wielu lat polska macie szkolna w Londynie, z której porad skorzystałam. I to był mój pierwszy punkt odniesienia. Również przede wszystkim byli pracownicy szkoły, byli dyrektorzy, byli nauczyciele, byli rodzice, którzy do tej pory w szkole pomagali, pomogli swoją poradą, swoim doświadczeniem. Więc przede wszystkim trzeba zorientować się w środowisku, jakie są potrzeby, czy są nauczyciele.
Czy to byłby taki pierwszy kamień milowy?
Tak, orientacja. Dokładnie. Orientacja w terenie, nazwijmy to tak. Następnie warto by było zebrać kadrę odpowiednią i przede wszystkim zacząć od kadry, grupę rodziców, którzy są chętni poświęcić czas, mają trochę chęci i energii i chcieliby pomóc. A potem to tak jak każda inna organizacja, stworzyć sobie plan albo w głowie, albo na piśmie. Często z ludźmi rozmawiać, spotykać się. Przede wszystkim polegać na tych, którzy już to koło nakręcili, bo czasami nie ma potrzeby zaczynać po prostu od zera. To są ludzie, którzy już to zrobili, coś osiągnęli i z reguły wszyscy bardzo chętnie pomagają i doradzają.
Co powinna wiedzieć osoba, która albo już prowadzi, albo będzie prowadzić polską szkołę? Chodzi mi tutaj głównie o to, bo tak jak pani wspominała o polskiej macierzy szkolnej, że tam można szukać jakichś materiałów, właśnie tak jak pani powiedziała, zebranych w jednym miejscu, z której strony to wszystko ugryźć, bo na pewno tutaj też dużo kwestii formalnych tak wchodzi w grę. To nie jest po prostu, że ktoś sobie przychodzi i mówi, od dzisiaj spotykamy się w ramach polskiej szkoły, tylko po prostu trzeba to jeszcze usystematyzować, bo...
I może to być takie proste, że właśnie zbierze się grupa ludzi, którzy stwierdzą, że robimy polską szkołę, czy to w soboty po południu, czy w niedzielę po mszy świętej. I takie szkoły też istnieją, działają nie tylko w Anglii, ale i na całym świecie. I zwie się albo szkołami, szkółkami sobotnimi, czy językowymi. Wszystko zależy od chęci, energii i możliwości ludzi, bo można skończyć właśnie na takim... stowarzyszeniu czy towarzystwie wzajemnej adoracji, gdzie zbierze się mniejsza grupa ludzi i dzieciaczków przychodzących, chcących kontynuować naukę języka polskiego, polską kulturę i tradycje. Problem pojawia się, może nie problem, ale wyzwanie rozpoczyna się w momencie, kiedy zaczyna to przybierać takiego dużego wehikułu czasu, jak było to w naszym przypadku właśnie z Polskiej Szkoły Sobotniej, gdzie coraz więcej dzieci przychodziło, gdzie była potrzeba kadry, gdzie była potrzeba pomocy, finansów, wsparcia, porady itd., itd. W takich sytuacjach wtedy warto jest zatrzymać się na chwilę, mieć tą możliwość zatrzymania się na chwilę, spojrzenia na wszystko z perspektywy i wtedy zaczyna się jeszcze raz. Wtedy myśli się o administracji, o stworzeniu bazy danych, wtedy myśli się o... szukaniu finansów, o rozwoju szkoły na różnym etapie, czy to na poziomach, czy to metodycznym, czy zaistnienia w środowisku, wyjścia nie tylko, przecież mieszkamy tutaj w środowisku polskim, ale przede wszystkim jesteśmy gośćmi u Anglików, więc to wszystko jest wtedy potrzebne i wtedy wchodzą kolejne etapy i te kamienie milowe w rozwoju takiej szkoły, jak właśnie tworzenie administracji, tworzenie procedur, polis, rejestracja szkoły, wybór organizacji, którą się chce być, czy to charytatywną, czy też jest możliwość również zarejestrowania takiej szkoły jak organizacja powiedzmy, z ograniczoną odpowiedzialnością i tak dalej. Więc są przeróżne możliwości i trzeba wiedzieć tak naprawdę, trzeba mieć tą wizję. Trzeba mieć tę wizję i wobec tej wizji iść pracować.
Okej. Bo z tego, co wiem, właśnie szkoła w Swindonie jest tak bardziej sformalizowana. Nie jest to, że tak powiem, tak jak pani to określiła, grono wzajemnej adoracji, tylko jest to już takie właśnie stowarzyszenie, organizacja, która jest tak bardziej usystematyzowana.
Tak, to jest prawda. Tu niestety pokutuje moje wykształcenie i lubowanie się w papierkowej robocie i administracji. Owszem, szkoła w Swindon jest szkołą, która ma stworzoną bazę administracyjną na zasadzie działania praktycznie i bardzo podobnie jak każdej innej szkoły angielskiej. Staraliśmy się spełniać na ile to możliwe i w miarę swoich możliwości i stwarzać warunki dzieciom bardzo podobne, tak jakby miały to w szkole angielskiej. Tak samo również stworzyliśmy bazę administracyjną szkoły i kosztowało to dużo czasu, energii, poświęcenia, ale warto było, bo tylko w lipcu, 4 lipca w tym roku obchodziliśmy święto 60-lecia istnienia szkoły i zostaliśmy nagrodzeni brązową nagrodą właśnie Szkoły Doskonałej za administrację, zarządzanie, za finanse i staramy się o kolejne etapy tej nagrody, bo jest i srebro, i złoto, i nawet wyróżnienie specjalne. Raptem kilka tygodni temu pani właśnie z organizacji londyńskiej, która działa z ramienia angielskiego rządu, była u nas na takiej wizytacji i czekamy na odpowiedź.
To jest taka w pewnym sensie, jak to określić, taka jej wizytacja, która ma na celu określenie, jak to wszystko wygląda i czekać tak jakby na taką jej decyzję, jak to wygląda z jej strony? Czy...
Wygląda to w ten sposób, że nagrody, które rozdaje National Centre for Supplementary School Resources w Londynie, polega na czteroszczeblowym przyznawaniu nagród za doskonałość szkoły. Pierwszym etapem był brąz, kiedy przedstawiciel tej organizacji specjalnie do tego przeszkolony przyjechał i oglądał naszą dokumentację, uczestniczył w zajęciach lekcyjnych jako obserwator, rozmawiał również z uczniami indywidualnie, z rodzicami, a także z wychowawcami. Podczas tej wizytacji przede wszystkim brano pod uwagę takie stworzone warunki zarządzania szkołą, czyli czy mamy wszystkie procedury, czy mamy wszystkie polisy na miejscu, czy nauczyciele są odpowiednio przeszkoleni, czy mają odpowiednie treningi. Tutaj szczególnie brano pod uwagę właśnie certyfikat niekaralności. I jak to jest wszystko zorganizowane tak na pierwszy rzut oka. Czy to działa, czy to nie działa, jak to się sprawdza, czy dzieci lubią przychodzić, czy nie lubią i dlaczego. Drugim etapem z kolei, w którym jesteśmy w tym momencie, wizytacje mieliśmy do tej pory dwie i tutaj jest bardzo szczegółowe. Przede wszystkim zwrócona jest uwaga na metodykę, czyli pani, która znowu była u nas z wizytacją, obserwowała zajęcia, patrzyła w zeszyty, w dzienniki, przeglądała nasze pomoce metodyczne, zwracała uwagę na źródła, z których korzystamy, jak jest szkoła wyposażona pod względem metodycznym, co oferujemy dzieciom, z czego mogą korzystać, jak również nauczyciele, czy mają odpowiednie źródła do przygotowywania zajęć. Tutaj furorę na przykład zrobiła program metodyczny, który autorsko został napisany przez wychowawczyni z naszego przedszkola w tym roku i bardzo się spodobał. Więc troszkę inny wymiar. Tamten był bardziej organizacyjny, zarządzający, administracyjny. Tutaj już wszystko bardziej idzie pod kątem metodycznym. Czy się sprawdzamy, jakie mamy wyniki, jak nagradzamy uczniów, czy nagradzamy, czy są konkursy szkolne, czy są, nie są konkursy szkolne. Czyli wszystko to, co tworzy już tą podstawę metodyczną.
Okej, a te kolejne szczeble? Czy te jeszcze nie zostaliście w
tajemniczeniu? Jeszcze nie zostaliśmy w tajemniczeniu. Czekamy na odpowiedź, co dostaniemy po srebrnym wynagrodzeniu. Kolejne szczeble przede wszystkim wchodzą w grę ta działalność już inna. I nie tylko ta na podwórku własnym przez szkołę, ale to, co szkoła wkłada poza murami budynku czy środowiska, w którym istnieje, w którym działa. Chodzi na przykład o nawiązanie współpracy z innymi organizacjami, czy to charytatywnymi, czy szkołami polskimi w kraju i za granicą na przykład. Chodzi o wszystkie inne akcje, imprezy, które my na przykład w Swindon organizujemy, jak sławny festyn rodzinny, który organizujemy każdego czerwca z okazji Dnia Dziecka. Więc to już jest wszystko, ta jedna mila ponad to, co każda przeciętna szkoła robi w ramach swoich praw i obowiązków. Okay.
A mam jeszcze takie pytanie, bo nie chciałam Pani przerywać jakby w trakcie. Jeżeli ktoś, kto słucha tego nagrania, jest właśnie dyrektorem bądź pracuje jako nauczyciel, to co może zrobić, żeby właśnie te szkoły, ja nie mówię, żebyśmy tutaj rozmawiały jakby o całym procesie, bo to jest pewnie długotrwałe i tam jest pewnie, tak jak Pani mówi, tej papierkologicznej roboty, ale jak wygląda ten taki pierwszy krok, żeby tę szkołę tak bardziej usystematyzować właśnie w ramach tego systemu brytyjskiego? Gdzie się trzeba zgłosić? Taki pierwszy krok, gdzie wykonać, żeby uzyskać jakieś takie najpotrzebniejsze właśnie informacje?
Najlepiej tu mieć kogoś, kto pracuje w szkole angielskiej i skorzystać z wiedzy, z wiadomości, doświadczenia. W naszym przypadku było to pracowników, którzy pracują w szkole angielskiej. Z drugiej strony ja osobiście jestem samoukiem i tyle mojego szczęścia, że kilkoro dyrektorów szkół angielskich jest moimi przyjaciółmi, więc zaczęło się od prostej rozmowy, jak to wygląda w szkole angielskiej, co musimy zrobić, żeby to uporządkować. Internet jest oczywiście bardzo pomocny i nieocenianym źródłem wszelkich informacji i wiadomości. Więc zaczęło się tak naprawdę niewinnego przeszukiwania różnych stron internetowych, różnych polskich szkół, angielskich szkół również, rozmów ze znajomymi, z przyjaciółmi, z pracownikami i jakieś tam systematyzowanie, układanie sobie tego w głowie. Oczywiście nie wszystko dokładnie wygląda tak jak w szkole angielskiej, bo to jest totalnie inny wymiar pracy. Nie jesteśmy
godzinowy też przede wszystkim.
Oczywiście, że tak. Więc w sumie od tego się tak naprawdę zaczęło, od niewinnych rozmów i wyszła taka idea, że jednak, która była poparta i przez Radę Pedagogiczną i Komitet Rodzicielskiego, że jednak chcemy trochę więcej, a skoro możemy,
To warto spróbować,
bo oczywiście to dodaje jej prestiżu nie tylko szkole, ale również jej pracy.
Jasne. A jeszcze wracając do tego pierwszego w ogóle mojego pytania, czyli co powinna wiedzieć osoba, która prowadzi lub będzie prowadzić Polską Szkołę Sobotnią, to chciałabym się jeszcze dopytać, bo tutaj o informacjach i w ogóle też dosyć sporo powiedziałyśmy, ale czy też wspominała Pani tutaj o potrzebach finansowych, czy taka polska szkoła, która jest właśnie w pewien sposób jakoś tam zarejestrowana bardziej bądź mniej, może spodziewać się albo występować jakieś dotacje, czy to ze strony jakichś organizacji polskich, czy to z ramienia właśnie takich organizacji brytyjskich?
Spodziewać się to jest tutaj trudno określić, dlatego że Święty Mikołaj przyjdzie tylko raz do roku. Niemniej jednak trzeba szukać. Trzeba szukać.
Ale są takie możliwości.
Oczywiście, że są takie możliwości. Są różne możliwości. Można korzystać z pomocy nie tylko tutaj w kraju finansowej, oferowanej na przykład przez lokalne organizacje charytatywne, lokalne biznesy, ale również z Polski, Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Czyli Ministerstwo Oświaty w Polsce organizuje różne akcje, gdzie wspierają właśnie takie jednostki edukacyjne poza granicami kraju. I można, po prostu trzeba mieć oczy i uszy szeroko otwarte.
Jasne. Ja mam teraz jeszcze takie pytanie. Czy jeżeli ktoś, kto, tak jak już wspominałam, będzie słuchał tego nagrania i będzie miał jakiś problem albo zapytanie, to czy mógłby wysłać na maila do Pani takiego, że tak powiem, służbowego właśnie z ramienia Polskiej Szkoły, jakiegoś maila z zapytaniem o jakiś swój problem i czy byłaby Pani w stanie, ewentualnie by Pani wiedziała pomóc?
Tak, oczywiście, że można, nie wiedząc skąd, ale już otworzyłam taką poradę i kilku dyrektorów czy kilku pracowników szkół z innych polskich szkół w kraju właśnie z tego korzystają. Na ile mogę, nie ma problemu.
Super, no to fajnie wiedzieć. Teraz proszę mi powiedzieć, jak skutecznie promować polską szkołę? Tutaj jakie kanały Wy macie docierania jako organizacja, tak, do ludzi, żeby ludzie o Was wiedzieli, żeby dobrze się o tej szkole mówiło, żeby coś się działo?
To jest trudne. Zależy od podejścia ludzi. Niektórzy twierdzą, machają ręką i uśmiechają się żartobliwie, taka tam polska szkółka sobotnia. Inni z kolei, jak patrzą na nasz dorobek, uważają nas za potencjalnego partnera do rozmów. Więc to wszystko zależy tak naprawdę, do kogo się uderza, z czym się uderza. My zaczęliśmy najprościej od stworzenia strony internetowej. Od stworzenia strony internetowej, zaistnienia w ogóle gdzieś tam w sieci, na internecie. Potem był pomysł oczywiście Facebooka, gdzie wszyscy mogą w każdej chwili sprawdzić szybko na telefonie, co się działa, a my szybko wysyłamy krótkie wiadomości, zaproszenia czy informacje o różnych rzeczach, imprezach, które się dzieją w szkole. Więc to takie tradycyjne. Ponadto idea wyszła i zrodziła się wewnątrz szkoły taka, że jak już się ulokowaliśmy w naszym polskim społeczeństwie i przy parafii tutaj, na Świętego Serca Pana Jezusa w Swindon i o nas słyszeli, widzieli, to stwierdziliśmy, że najwyższy czas może wyjść poza granicę właśnie polskiego domu w Swindon i otworzyć się też dla tych dzieci, których niestety z powodów lokalowych nie możemy przyjąć jako naszych uczniów. Więc padła decyzja i pomysł o zorganizowaniu imprez otwartych dla dzieci spoza szkoły, czy dla rodziców spoza szkoły. Organizujemy mikołajki, gdzie można kupić bilet i wszyscy mogą na niego przyjść. Organizujemy festyn rodzinny przy St. Joseph Catholic College, gdzie wynajmujemy tamtejsze boisko, obiekt zamknięty, wiele atrakcji, zresztą pani wie. I wydaje się, że akurat ta impreza się bardzo sprawdziła, bo cieszy się coraz większym, niezmiernym zainteresowaniem. To nawet nie tyle rodaków Polaków, co Anglików, gdzie przychodzą, bo my co roku tu przychodzimy i bardzo nam się to podoba. Przede wszystkim właśnie wyjście na zewnątrz, mówienie, głupia rzecz, plakat. Czasami wystarczy 5 minut pracy nad fajnym, atrakcyjnym, ciekawym, kolorowym plakatem, który rzuca się w oczy, wywieszony gdzieś w polskim sklepie czy u fryzjera, automatycznie budzi zainteresowanie, a potem z ust do ust, z ust o ust.
Jakoś się to przenosi. I też jeszcze wiem, bo ja też bardzo często dostaję właśnie różnego rodzaju SMS-y, czyli wydaje mi się, że jest to jakiś taki duży system, który wysyła pewnie do iluś tam set osób jednocześnie SMS-y.
Wysyłamy SMS-y, wysyłamy maile, dbamy również o ludzi, którzy w jakikolwiek sposób nas kiedyś tam czy obecnie wspierają. Dzieciaki przygotowują kartki świąteczne, czy to na Boże Narodzenie, czy na Wielkanoc. Taki niewielki, bardzo personalny gest, ale fajnie jest przyjść do polskiego sklepu i widzieć, że ktoś się cieszy, że o nim pamiętano, podziękowano kartką i pokazuje wszystkim klientom, skąd taka ładna kartka. Więc to cieszy, na pewno cieszy i budzi też takie, tworzy
relacje.
I tworzy tak dokładnie, bardzo personalne i osobiste relacje, co pomaga.
Potem też w dalszej współpracy.
Oczywiście, że tak.
A proszę mi powiedzieć, czy zapisanie dziecka do szkoły jest proste, czy nie? Jak to wygląda, cała procedura?
Zapisanie jest bardzo proste. Należy wypełnić formularz, który jest dostępny na stronie internetowej i przesłać go albo na maila, albo zatoczyć osobiście przez pocztę. W jakikolwiek sposób jest wygodniejszy. Problemy i progi zaczynają się z liczebnością klas i listą oczekujących, ponieważ mamy bardzo ograniczone warunki lokalowe. To zapisanie, ten zapis nie zawsze jest taki prosty i niestety zdarza się, że trzeba czekać, czasami nawet bardzo długo czekać.
I też chyba wiekowe są ograniczenia, prawda?
Tak, to jest prawda. Czym mniejsza grupa wiekowa, tym liczniejsza. Więc,
ale też chodzi mi, że sam wiek jest tak jakby granicą, bo wiem też, że na przykład dwulatków nie można przeprowadzać do szkoły, ale dzieci, które skończyły 3 czy 4 lata, tak, można już do szkoły zapisać.
Tak, to prawda. W tej chwili granica wiekowa przyjęcia do szkoły jest skończona 4 lata.
A czy jest to właśnie ze względu na warunki, że tak powiem, lokalowe i na przykład liczebność kadry, czy jest to jakby to, że można takie dzieci mniejsze przyjmować, tylko trzeba spełnić jakieś warunki?
Można, oczywiście my w zeszłym roku i w poprzednich latach przyjmowaliśmy dzieci, które nawet skończyły 3 lata. Warunek był, one musiały być samodzielne, czyli na przykład bez pieluszek. Podnieśliśmy grupę wiekową tylko ze względu na wiek dzieci, które zostały zapisane do szkoły w danym roku szkolnym. Więc po prostu zdarzyło się tak, że 99% zgłoszeń do nowego, do przedszkola w tym obecnym roku szkolnym właśnie było 4-latków. Więc przyjęcie mniejszego dzieciaczka byłoby tak naprawdę skrzywdą dla tego dziecka, ponieważ różnica wiekowa czasami wydaje się może, a tam 2-3 miesiące to niewiele. Czasami to jest naprawdę bardzo dużo.
Oczywiście. Zwłaszcza, że 3-latki czasem różnią się nawet rokiem, tak?
Jeżeli zależy jakaś różnica, prawda? Tak, to jest prawda, więc kierowaliśmy się tylko i przede wszystkim dobrym ogółem, dobrym większości.
Rozumiem. A proszę mi powiedzieć, jak motywować same dzieci do przychodzenia do szkoły? Bo nie jest to takie proste, bo też znam takie dzieci, głównie właśnie nastolatków już bardziej, że oni się troszkę buntują, tak? Bo dla dziecka małego jest to pewna forma rozrywki, zwłaszcza kiedy na przykład są to dzieci takie małe, jak pani na przykład wspominała, 3 bądź 4-latki, to niektóre jeszcze nie chodzą do przedszkola, niektóre dopiero zaczynają swoją przygodę ze szkołą, więc jeszcze do końca nie wiedzą, z czym to się je, więc mają zupełnie inną energię, poza tym ich zajęcia, tak? Są zupełnie inaczej nacechowane. I czy to z jednej strony nie jest dla nich za dużo, czy dla tych maluchów, czy potem dla tych dzieci takich starszych, no bo jednak 5 dni w szkole angielskiej, gdzie tutaj restrykcja wymaga 6-godzinnego tak codziennie systemu pracy i nauki, no i jeszcze sobota, tak, gdzie sobota dla większości dzieci jest jednak dniem wolnym, tak? Czyli jak motywować zarówno te małe dzieci, jak i te, powiedzmy, większe, tak już powiedziałabym, młodzież, żeby to się ich nie obraziło.
Pani pyta o motywowanie dzieci, a co z pracownikami? A to panią dyrektor?
To też jest takie pytanie przewidziane.
Jest ciężko, bo to prawda. Bo to prawda, to jest dla tych dzieciaczków 6. dzień pracujący i szczególnie dla tych maluchów, wieku naszej grupy przedszkolnej, które dopiero albo właśnie zaczęły uczęszczać do szkoły angielskiej na cały etat, czasami naprawdę to jest bardzo dużo. Więc przede wszystkim ta młodsza grupa wiekowa, owszem, ich zajęcia są metodyczne i są skierowane na naukę języka, na liczenie, ale również i na zabawy gry, często gry i zabawy językowe. Więc oni tą pracę w szkole, te 4 godziny w sobotę mają rozmaicone. Z tymi starszymi dzieciakami to prawda jest zupełnie inna historia. Bo albo przychodzą, bo chcą i proszę mi wierzyć, że są takie dzieci, które mówią, co sobotę pani dyrektor, my kochamy chodzić do polskiej szkoły. Moglibyśmy chodzić do niej cały tydzień.
Tak, to coś takiego.
Absolutnie, pewno, że tak, oczywiście. Są też takie dzieci, które wprost mówią, bo mi rodzice kazali, więc muszę przyjść. No i tutaj jest orzech do zgryzienia dla pedagogów szkolnych, dla nas wszystkich razem wzięci. Więc mieszanka jest piorunująca. Niemniej jednak wyszliśmy z inicjatywą, aby jednak motywować te dzieci do przychodzenia do szkoły, więc wymyślamy im tak zwane cudawianki tutaj. Od różnorodnych konkursów, po gry i zabawy, po różnego rodzaju atrakcje, tak aby trzymać ich na ile to możliwe w napięciu. Więc od dnia piżamowego po gry i zabawy Andrzejkowe, które właśnie będziemy obchodzić 28 listopada, gdzie będzie malowanie twarzy, lanie wosku i różne inne takie typowe, tradycyjne atrakcje z nocy Andrzejkowej, jakby to miało miejsce w Polsce, po taką prostą i malutką rzecz, szkolne tarcze. Po na przykład całkiem niedawno zrodził się pomysł jednego z wolontariuszy szkolnych, a może nauczmy i zobaczmy, co dzieci pamiętają i znają z Polski, z polskiego krajobrazu, z polskiej literatury. Więc co miesiąc jest nowy konkurs. Na tablicy wywieszane są, tak jak ostatnio, były krajobrazy z Polski. Dzieci dostały karteczki i musiały zgadnąć, gdzie są te miejsca, i je nazwać odpowiednio po losowaniu, nagrody i już czekają na następny. Więc staramy się po prostu budzić w nich takie zainteresowanie, wymyśląc coś innego, coś nowego. żeby to nie tylko właśnie było przychodzenie 4 godziny siedzenia w ławce i kucie tego języka polskiego, ale również, żeby to budziło takie bardziej wesołe emocje, gdzieś naprawdę dzieciaki trudzą się, cieszą.
Jasne. A teraz jeszcze tak nasuwa się takie pytanie, jaki jest rozrzut wiekowy? Bo najmłodsza grupa to dzieci 4-letnie, a najstarsza?
Najstarsza mieliśmy nawet ucznia, który miał 17-18 lat.
I w tym roku też tak to wygląda?
W tym roku są dzieciaki w klasie A-level, czyli tak zwanej klasie naturalnej, i oni wszyscy mają po 15 lat.
Super, to naprawdę bardzo dużo, 11 lat. Super. A teraz, czy czasem zgłaszają się do Was jako właśnie pedagogów, dyrektorów, osoby, które, rodzice głównie, którzy mówią, że na przykład oni by chcieli, żeby ich dziecko chodziło, ale dziecko nie za bardzo chce. I wtedy jakie rady takiemu rodzicowi można podsunąć? Bo oczywiście można sobie coś przeczytać, można znaleźć coś w internecie, ale z takich najbardziej sprawdzających się, na przykład tutaj w Sweden u nas, bo na pewno takie przypadki były, bo to nie są jakieś odosobnione sytuacje, więc jakie takie argumenty takiemu rodzicowi można powiedzieć, żeby on też zachęcił swoje dziecko?
Zależy, kogo zachęcamy. Jeżeli zachęcamy rodzica, często jeżeli tacy interesanci przychodzą do nas, my po prostu prowadzamy ich po szkole, bo nie ma co opowiadać bajek, jak to pięknie u nas jest. Najlepiej przyjść po prostu zobaczyć na własnej skórze. Oprowadzamy wtedy rodziców, pokazujemy nasze osiągnięcia, doświadczenia, dzielimy się z tym, co możemy. Często zapraszamy rodziców na takie próbne zajęcia. Albo z rodzicem, dziecko zostaje w klasie, uczestniczy w zajęciach w danym dniu, albo zostaje samo, a rodzice zapraszamy na kawę, herbatę, na ciasto w szkolnym sklepiku. Wszystko zależy, tak jak mówię, od tego, gdzie tkwi problem, bo jeżeli to dziecko nie chce, czasami jest go tak właśnie łatwo zainteresować i zachęcić, jak po prostu wsadzenia go fizycznie w to środowisko.
I zobaczenia
dokładnie, jak to
może być.
Często jest też tak, że nawet jeżeli dziecko jest bardzo niechętne na samym początku, po przebyciu jakiegoś czasu z rówieśnikami, rówieśnicy sami przychodzą i fajnie cię było mieć, będziesz za tydzień, prawda? Więc dzieci bardzo fajnie, bardzo szybko asymilują się ze sobą. Natomiast jeżeli chodzi o rodzica, to tylko nasze wyniki. To tylko nasze wyniki pracy. Teraz oczywiście te nagrody podniosły prestiż szkoły i myślę, że wzbudziły też większe zaufanie. Mhm.
Jasne, żeby też powierzyć własne dziecko, tak?
Na te 4 godziny.
A teraz jak motywować rodziców do współpracy? Bo też wiem, że pani od zawsze kładła na to duży nacisk z racji tego, że kadra jest kadrą, ale oni też, nauczyciele muszą się zajmować dziećmi w czasie godziny, ale też muszą być załatwiane takie sprawy organizacyjne. Poza tym też wiem, że wielu rodziców, którzy udzielają się, czy to właśnie tutaj w administracji szkolnej, czy są nawet nauczycielami, posyłają też własne dzieci. Więc jak takiego rodzica, który przychodzi z dzieckiem, jakie macie sposoby, żeby zachęcić takiego rodzica do poświęcenia swojego czasu na rzecz właśnie szkoły?
Czasami przychodzi łatwiej, czasami trudniej. Czasami w ogóle
wszystko
nie trzeba.
Zależy.
Oczywiście, że tak. Czasami nie trzeba, bo ktoś przychodzi, mam wolny czas i chce pomóc. Trzeba wymyślać, co ta dana osoba i w czym może pomóc. Czasami jest tak, że faktycznie trzeba użyć siły perswazji, żeby kogoś namówić, że chce się zaangażować. Ja z ostatnich lat pracy, ponad 3 lat pracy, mogę tylko powiedzieć jedno, że jestem pod wrażeniem. Jestem pod wrażeniem chęci, dobrej motywacji, pozytywnej energii, jaką do tej pory wnieśli, mam nadzieję, że będą wnosić dalej wszyscy współpracownicy. Czy to wolontariusze, czy nauczyciele, wychowawcy, asystenci, członkowie komitetu, czy członkowie parafii, w której jesteśmy, pan kierownik, wszyscy, wydaje mi się, jak jeden mąż, pracowaliśmy na te nasze małe i większe sukcesy.
Teraz jeszcze mam jedno pytanie. A to też już pani o tym wspominała. Jak motywować, bo tutaj padło pytanie, jak się pytam o dzieci, a pani się zapyta, jak motywować nauczycieli i dyrektora. No i właśnie teraz to ja zapytam. Czyli jak motywować nauczycieli, no i pani jak siebie sama motywuje do pracy?
O rany. Więc myślę, że nauczyciele motywują się sami, ponieważ kochają to, co robią. i daje im to na pewno dużo satysfakcji, tak samo jak i mi. Bo naprawdę dla tych dzieci warto, czego nie warto robić dla dzieci. Myślę, że daje im to też dużą satysfakcję, taką profesjonalną, że pomimo czasami, że nie mogą pracować w zawodzie tutaj, to jednak ciągle utrzymują z nim kontakt. A w ostatnich czasach nadarzają się częste okazje do szkalania się, korzystania z różnego rodzaju kursów, szkoleń. I to jest bardzo przydatne i popularne wśród nauczycieli.
Tutaj ma Pani głównie na myśli te szkolenia organizowane przez Polską Macierz Szkolną,
tak,
czy są jeszcze jakieś?
Tak, dokładnie, a także przez inne organizacje. Więc to się super rozwinęło na skalę krajową w tym momencie. I to na pewno przynosi dużo dobrego wnosi później w działalność szkoły i pracę nauczycieli u nas. Co motywuje panią dyrektor?
Bo pani jest tutaj głównie osobą, która nad tym wszystkim czuwa. Nie ma pani styczności nauczania z dzieciakami?
Nie, to prawda, że nie ma.
No właśnie, więc jeżeli nie kontakt z dziećmi, no to co w takim razie?
To znaczy tak, nie do końca nie kontakt z dziećmi, bo mam kontakt co sobotę z prawie 200 dziećmi, więc myślę, że to uśmiech tych dzieci, że naprawdę warto, bo czasami jest ciężko, czasami jest trudno, czasami coś tam nie wychodzi. Różnie bywa, tak jak wszędzie, ale wydaje mi się, że te dzieci, przede wszystkim te dzieci dają niesamowitą satysfakcję z tego, co się robi. I widać po nich, że są zadowolone, że po prostu warto przyjść w tę sobotę, poświęcić im wolny.
A jeszcze mam takie, chciałabym dopytać o nauczycieli. Czy na przykład to, że nauczyciel pracuje tutaj w szkole sobotniej, czy to ułatwia mu ewentualne potem znalezienie pracy w zawodzie ze strony Brytyjczyków? W sensie chodzi mi tu o jakieś, nie wiem, zaświadczenie o tym, że ta osoba pracowała albo że była wolontariuszem.
Tak, to prawda, ponieważ szkoła działa na zasadach, jakich działa. Wystawiam preferencje o pracę, o wolontariat i faktycznie one się liczą. I mamy kilkoro nauczycieli w swoim gronie, którym praca w szkole, naszej polskiej szkole, pomogła. Pomogła zatrudnić się pełnoetatowo w angielskiej szkole. To jest prawda, tak.
A jakie są zalety wynikające z faktu, że dziecko chodzi do polskiej szkoły sobotniej? No oczywiście takie najbardziej, które pewnie wszystkim osobom, które usłyszały to pytanie, no to takie, że poprawia się język polski, że dzieci nawiązują relacje z własnymi z rówieśnikami właśnie w języku polskim i to też jest bardzo motywujące, żeby potem te dzieci komunikowały się ze sobą i też żeby widziały, że ten język polski jest po coś. Mimo tego, że w naszym przypadku no, mieszkają one w Anglii, ale jeszcze jakie są takie zalety tego, że dziecko chodzi do szkoły?
Posłużę się tutaj przykładem jednego z moich nauczycieli, który otrzymał pracę w szkole angielskiej i miał szczęście do takiej energicznej klasy w szkole angielskiej. Miał do czynienia z dzieciakami, które chodziły do polskiej szkoły, a również z takimi, które do polskiej szkoły nie chodziły. I charakterystyczne dla niego było to, kiedy on po jakimś czasie współpracy z tymi dzieciakami w tej szkole angielskiej przyszedł i mówi tak, że dopiero teraz uwierzyłam pani dyrektor, że pani miała rację. Jak dużo ta szkoła może, 4 godziny, jak dużo te 4 godziny w sobotę mogą pomóc tym naszym dzieciakom, żeby nie zejść na przykład na złą drogę, żeby znaleźć przyjaciela do końca życia, żeby pomóc się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości, szczególnie tyczy się to tych dzieci, które niedawno tutaj przyjechały do kraju.
I też pewnie są trochę starsze. Prawda?
Oczywiście, gdzie są starsze i gdzie tak łatwo chłonią wszystko to, co niekoniecznie jest dobre. A jednak ta systematyka oczyszczania do tej szkoły sobotniej, przygotowywanie się do zajęć, zainteresowanie się i zaangażowanie nie tylko w 4 godziny sobota, również w zajęcia dodatkowe, które u nas w szkole również są w ofercie, czasami pomaga tym dzieciom wyjść na ludzi tak naprawdę. wpływ na ludzi, pomaga im również znaleźć swoje miejsce tutaj. Wiedzą, kim są, znają swoją tożsamość, nie wstydzą się jej, a nie ma takiej potrzeby, żeby tak robić. I pomaga po prostu im gdzieś tam, tylko nawet emocjonalnie, ciągle utrzymywać kontakt z tym, co zostawili za sobą.
Mam za nią to bardzo dużo.
Bardzo dużo.
Teraz o takie cele pewne chciałabym się podpytać. Jak pani właśnie, no z racji tego, że jest pani osobą, która tym wszystkim zarządza, jakie pani zdaniem cele, bądź jeden cel przyświeca w ogóle polskim szkołom? Czy to tutaj w Swindon, czy to na terenie Anglii? Jaki jest taki główny cel? Może pani też powiedzieć jakby o swoich tak odczuciach, no bo jakby o ogólnieniach tutaj może trudno mówić.
Ja myślę, że jest ciężko powiedzieć o jednym celu. Bo tych celów, tych priorytetów prowadzenia polskich szkół jest kilka i wszystkie są ważne. Przede wszystkim język polski, polska kultura, ale również bardzo ważne jest utrzymanie tych relacji z rówieśnikami, z rodakami, stworzenia tym dzieciom tutaj na obczyźnie możliwości dojścia również do tej świadomości patriotycznej. Mi się zawsze wydawało tak, że ja mam taką wizję swojej szkoły podstawowej, którą strasznie kocham. Do tej pory mam obrazki, się mi przewijają przed oczami. I może czasami dla tych dzieci to jest stworzenie właśnie takiej ich szkoły, do której będą mogły z sentymentem wracać, ale przy tym ta szkoła da im edukację, a może też i wychowa czasami, czy pomoże w wychowaniu.
A skąd czerpie pani inspirację albo motywację do zarządzania szkołą? No bo wykształcenie to prawnicze to jest na pewno jedna kwestia. A czy może coś jeszcze?
Na pewno. Na pewno wykształcenie się przydaje. Na pewno przydaje się moja praca zawodowa obecna. Przed chwilą wspomniana przeze mnie z sentymentem moja własna szkoła podstawowa, która była bajką. Myślę, że też przede wszystkim ta satysfakcja z tej pracy, że warto, bo dzieciaki wychodzą zadowolone, rodzice przychodzą, dziękujemy. Nauczyciele, członkowie Komitetu Rodzicielskiego, rodzice, wolontariusze cieszą się, bo dostali dobre referencje czy promocje w pracy, czy samą pracę udało się utrzymać. Więc myślę, że to jest kombinacja wszystkich tych elementów, które składają się na to, że szkoła działa jak działa i to pomaga. Na pewno pomaga i na pewno pomaga w sobotnym wstawaniu rano.
A gdyby pani dostała 1000 funtów na rozwój szkoły albo na możliwość zainwestowania tych pieniędzy tylko i wyłącznie na szkołę, to w co by pani te pieniądze włożyła albo na co by je pani przeznaczyła?
Bardzo dziękuję za ofertę. 1000 funtów nigdy nie wystarczy na nic, bo potrzeby są jak bez dna.
Dobrze, to powiedzmy 100 000 funtów.
Jeżeli mówimy o takiej sumie, to na pewno byłby to lokal.
Zmienienie całkowicie czy wybudowanie większego?
Wszystko zależy od możliwości. Niemniej jednak serce się kraje, gdzie wiemy, że na liście oczekujących jest mnóstwo dzieciaków, które niestety nigdy do szkoły w danym roku szkolnym na przykład się dostać nie mogą. Więc przede wszystkim stworzenie jeszcze lepszych, jeszcze wygodniejszych warunków tym dzieciakom. To jest nasz priorytet i to był mój priorytet osobiście.
A czy Polska Szkoła w Swindon współpracuje w jakikolwiek sposób z innymi szkołami tutaj z okolicy?
Tak, współpracujemy z kilkoma szkołami angielskimi, współpracujemy również z kilkoma szkołami polskimi i ta współpraca ma wieloraki i wieloplatformowy wymiar, wszystko od bardziej indywidualnych relacji, porad i do na przykład współpracy polegającej na wymianie nauczycieli, organizowania egzaminów z GCSE i A-level, po darowizny od kredek, ołówek, gumek, papierów, po biurka i bardziej konkretne przyrządy i narzędy, które szkoła nasza potrzebuje, aż po planowanie i współpracę, po planowaniu współpracy wspólnego wyjazdu. 4 lipca tego roku podczas uroczystości 60-lecia szkoły odwiedziła nas specjalnie z tej okazji pani dyrektor ze szkoły podstawowej w Nowym Sączu, z którą współpracujemy od ponad 3 lat i zaproponowała wymianę uczniowską na zasadzie półkolonii. Więc rozmowy trwają w toku. Miejmy nadzieję,
że pomyślnie,
że potoczą. Ale fajna propozycja. Bardzo podekscytowani jesteśmy.
No to na pewno duże wyzwanie i też fajna przygoda dla dzieci.
Oczywiście.
I teraz już na sam koniec chciałabym się zapytać, jakie na chwilę obecną są, może na ten rok szkolny, takie największe wydarzenia, bo wiem, że właśnie tak jak pani tutaj wspominałaś kilkukrotnie, że te 60-lecie szkoły, to 60-lecie szkoły było już obchodzone w tym roku, a teraz przed wami jakie duże wyzwania w tym roku szkolnym?
Największe zbliża się wielkimi krokami 6 grudnia, organizujemy tutaj w Domu Polskim spotkanie ze Świętym Mikołajem. Czeka nas dużo atrakcji. Sam Mikołaj w własnej osobie przyjedzie na olbrzymich saniach ciągnięte przez renifery w towarzystwie 10 elfów, więc serdecznie zapraszamy na tę imprezę. Cieszy się ogromną popularnością. Potem będziemy mieć troszkę przerwy świątecznej na odetchnięcie i zebranie sił, aby zacząć nowy semestr w styczniu. Już teraz serdecznie bardzo zapraszam wszystkich seniorów, babci i dziadków na Dzień Babci i Dziadka organizowany przez szkołę w styczniu. Następnie zobaczymy, czy wyjdą, nie zapraszam, ale organizujemy ferie w czasie trwania half-term w szkołach angielskich, gdzie tutaj w szkolnym przedszkolu organizujemy zajęcia dla dzieci na zasadzie playgroup. Cieszą się również bardzo wielką popularnością i myślę, że warto. Mówią, że kto nie był, niech żałuje. Więc fajne rzeczy się dzieją. Ponadto oczywiście i festyn w czerwcu, w międzyczasie kiermasz ciast. Więc mnóstwo. Najlepiej to zapisać się na szkolnego Facebooka
i być na bieżąco.
I być na bieżąco. Podpatrywać nas również na stronie internetowej.
Okej. Wszystko z mojej strony. Dziękuję za rozmowę. Życzę powodzenia w realizacji tych wszystkich celów i trzymam za was kciuki.
Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Dziękuję za rozmowę.
Dzięki serdecznie za poświęcony czas. Tak jak zawsze, bardzo cieszę się, że dotrwałaś do końca nagrania. Mam nadzieję, że ten podcast zachęcił Cię, jeżeli jesteś rodzicem, do zapisania dziecka do polskiej szkoły. Jeżeli jesteś nauczycielem, który jeszcze w takiej placówce się nie udziela, to właśnie może stwierdzisz po tym podsłuchaniu tego nagrania, że jest to gra warta świeczki i może warto się w takie działania zaangażować. A może w Twojej okolicy nie ma takiej placówki, może widzisz potrzebę stworzenia właśnie takiego miejsca, gdzie polskie dzieci będą mogły uczyć się o tradycjach, o kulturze i wzrastać w języku polskim. Być może to jest właśnie dzień, w którym warto zacząć zastanawiać się, czy takiej placówki w swojej okolicy po prostu nie otworzyć. Zapraszam Cię także do odwiedzania mojego bloga www.logopasja.pl, do popierania darmowego e-booka oraz innych materiałów. Mam nadzieję, że do usłyszenia niebawem. Trzymaj się ciepło. Pa!